Popołudnie Wnet.
I wracamy na 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie, Popołudnie Wnet. W studiu Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alerty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to co, zaczniemy od tych cen gazu, bo zdaje się, że rząd sam się zakiwał.
No, ceny gazu muszą wzrosnąć i to też znajdzie odbicie w taryfach. Mamy zjawisko różnego rodzaju publicystyki na temat cen, tak samo cen energii. Niestety warunki rynkowe sprawiają, że obie ceny raczej będą szły w górę, no i chociaż, spółki mogą się dostosować.
Chociaż tutaj mamy, jeśli chodzi o gaz akurat, to mamy znowuż zapewnienie, że ceny nie wzrosną. Dla konsumentów indywidualnych.
No w tym momencie jest to ruch może firmy, ukłon tej głównej firmy, ukłon w stronę klientów. Natomiast warunki są takie, że ceny muszą pójść trochę w górę, ponieważ po depresji cenowej cen ropy pod koniec 2016 roku mamy stopniowy wzrost, teraz trochę spadła, ale raczej jest na wyższym poziomie, no i to też w kontrakcie długoterminowym, który obciąża głównie Polaków, ma odzwierciedlenie.
No to mamy gaz. Gaz to wielka polityka, gaz to i nasze interesy, bo dopiero co Komisja Sejmowa przegłosowała umowę z Danią o rozgraniczeniu naszej strefy wpływów na Bałtyku. To jest informacja polityczna, ale także wpływa na nasze dostawy gazu.
Na pewno tak, ponieważ z uregulowanym sporem terytorialnym z Duńczykami mamy totalną pewność, że projektowi Baltic Pipe, czyli gazociągowi właśnie z Norwegii przez Danię do Polski, raczej nic nie zagraża. Było porozumienie tymczasowe, które pewnie też by wystarczyło, żeby realizować ten projekt, no ale teraz mamy faktyczne porozumienie między Polską a Danią, które kończy kilkudziesięcioletni spór o to, jaka część morza należy do Polski, jaka część należy do Danii w pobliżu wyspy Bornholm.
Taki problem, który rzeczywiście byłby istotny, jakbyśmy kładli już razem rzeczywiście fizycznie rurę z Duńczykami, to on mógłby pokrzyżować nam plany?
Znaczy, technokraci w rządzie duńskim nie przywiązywali chyba tak dużej wagi do tej sprawy, jakby się wydawało, bo doszło do porozumienia tymczasowego, które sprawiło, że pewne ustalenia odnośnie Baltic Pipe wyprzedziły jeszcze te ustalenia polityczne o sporze, o zakończeniu tego sporu, więc nie przesadzałbym ze znaczeniem tego sporu terytorialnego dla samego projektu Baltic Pipe. Natomiast on został zakończony i to jest bardzo dobra wiadomość.
To był taki w pewnym momencie sygnał, że wszystko idzie w dobrym kierunku i czy rzeczywiście tak jest? Rzeczywiście można powiedzieć, że ten program rury pod dnie Bałtyku będzie iść zgodnie z harmonogramem tak istotnym, jeżeli się patrzy na nasz harmonogram dostaw gazu z Rosji.
Tak, ponieważ harmonogram, który został przedstawiony, jest na styk, to znaczy kończymy budować Baltic Pipe w 2022 roku, zaczynamy też wtedy dostawy i wtedy kończymy kontrakt jamalski z rosyjskim Gazpromem, zastępując go czymś nowym, nie wiemy jeszcze czym, nie wiemy czy koniecznie z Rosjanami, ale jest na styk. Oczywiście ów harmonogram zakłada pewien bufor bezpieczeństwa, więc to nie jest tak, że on jest nie do zrealizowania, bo tam się coś opóźni o miesiąc i on już się wywróci. To nie jest tak, tam są wielomiesięczne bufory bezpieczeństwa przy każdym etapie realizacji projektu. Natomiast dobrze, że mamy ostateczną decyzję, czyli Polacy i Duńczycy zgodzili się, że będą to budować i mamy już pierwsze dofinansowanie z Komisji Europejskiej, już nie na projekty, na analizy, tylko właśnie na realizację tego przedsięwzięcia. Komisja dała nieznaczne pieniądze z punktu widzenia takich wielkich projektów, ale jednak dała je i to jest największy taki znak jakości, że Komisja potwierdza, że to przedsięwzięcie ma sens, bo inaczej nigdy by nie dała pieniędzy.
I warto to przedsięwzięcie inwestować brukselskie pieniądze. To
no, nasze wspólne, nasze, europejskie.
To prawda.
Przetwarzane w Brukseli.
Wszyscy się zrzucamy na to, żeby Bruksela mogła nam rozdawać pieniądze, ale kiedy będzie ten moment, kiedy już nie będzie mógł przyjść jakiś Miller Bis i powiedzieć, zrywam kontrakt.
No on już jest, mamy ostateczną decyzję i za zerwanie umowy mogą być jakieś kary, mogą być konsekwencje także polityczne. Trudno będzie wycofać się teraz z Baltic Pipe, no ale cieszy fakt, że właściwie w Sejmie mamy jakieś ponadpartyjne poparcie dla tego projektu. Są jakieś sporadyczne głosy, że może lepiej byłoby pójść w terminal LNG, może nie do końca dobrze jest przygotowany ten Baltic Pipe, ale co do samej zasady dywersyfikacji, dzisiaj nie ma sporu. Nie widać na horyzoncie, nawet przy zmianie władzy, jakiejś siły, która by wywróciła ten projekt w najbliższym czasie.
Są takie środowiska i tacy dziennikarze, autorzy książek, którzy podkreślają, że rura jest bez sensu, taniej budować gazoporty. Pytanie, czy to jest teza poparta faktami, czy poparta osobistymi antypatiami?
Wydaje mi się, że drugi gazoport może i tak w Polsce powstać. Jedno nie wyklucza drugiego. Jeżeli będzie rosło tak znacząco zapotrzebowanie na gaz, a jest to możliwe, to może być potrzebna dodatkowa infrastruktura, bo faktem jest, że Brama Północna, czyli rozbudowany terminal w Świnoujściu i Baltic Pipe miały być dedykowane nie tylko rynkowi polskiemu, ale także na reeksport. Okazuje się, że Polska będzie zmieniać energetykę z węglowej na atomową czy inną, ale także przy użyciu energetyki gazowej. Okazuje się, że tego gazu będzie potrzeba tak dużo, że może nie zostać dla sąsiadów. A jeśli oni będą dalej zainteresowani, to może być sens budowy właśnie drugiego terminalu.
Ja na razie mam już decyzję. Właśnie jaka to jest decyzja? Bo jest informacja, że budujemy trzeci zbiornik regazyfikacyjny w Świnoujściu, że zwiększymy możliwość importu i przyjmowania gazu przez Świnoujście z 5 milionów metrów sześciennych do 7,5 milionów metrów sześciennych.
A nawet miliardów?
A nawet miliardów, bardzo słusznie. To jest decyzja podjęta?
Mamy decyzję o tym, że dostawimy grzałki, to znaczy takie specjalne urządzenia, które pozwolą regazyfikować więcej, zamieniać z płynu w gaz więcej gazu i będziemy dzięki temu mieli 7,5 miliardów metrów sześciennych. Jest też prowadzony projekt do rozbudowy o trzeci zbiornik, który też zwiększy elastyczność, czyli pozwoli tam składować ten LNG w czasie, kiedy będą przypływały dostawy z innych kierunków, co poprawi wyniki ekonomiczne projektu. No i jest to największy projekt tego typu w regionie. Ma zarezerwowane przepustowości właśnie przez polskie PGNiG, a zatem tutaj także widać, że wszystko jest ułożone dobrze tak, żeby to można było realizować.
Chociaż niektórzy mówili, że to może nie jest najlepsze miejsce, że tuż obok płynie gazociąg Nord Stream, a być może zaraz Nord Stream 2 i że to utrudni pracę gazoportowi w Świnoujściu.
No najlepiej nic nie budować, to wtedy nie będzie żadnych zagrożeń, żadnych terminów do wypełnienia. Wydaje mi się, że terminal LNG już teraz się sprawdza, zwiększa się jego wykorzystanie i podobnie będzie wykorzystywany Baltic Pipe, bo teoretycznie nie ma przeszkód politycznych ani geograficznych dla jego realizacji. Mogą się pojawić jakieś polityczne problemy, ale one także będą do rozwiązania.
W tej chwili wydaje się rzeczywiście, że na budowę Baltic Pipe jest zgoda i koalicji, i opozycji, nie tylko tej spod znaku chociażby ruchu Kukiz 15, tylko też takiej twardszej opozycji. Wszyscy są za tym, żeby kłaść rurę, czym już wiemy, ile zapłacimy, ile nasze spółki będą musiały zapłacić za to, żeby położyć połączenie między Polską a Danią.
Mówimy tutaj o kilku miliardach złotych, z których dużą część zapłacą także Polacy, w sensie Gaz-System. Koszty są rozłożone prawie po połowie, z tym, że my zapłacimy trochę więcej za tłocznię, która będzie potrzebna, żeby ten gaz doprowadzić do Polski. To jest tak 60-40%. No i te koszty prawdopodobnie zostaną, mówiąc kolokwialnie, rozsmarowane w taryfie. No ale im bardziej będzie rentowne to przedsięwzięcie, tym mniej trzeba będzie przerzucić kosztów na odbiorców, a tym bardziej należy podkreślić fakt, że te koszty taryfowe to jest około 10% całego kosztu gazu, a 90% zależy od oferty na rynku, więc jeżeli dzięki Baltic Pipe'owi uzyskamy lepsze ceny dostaw, to ta podwyżka w taryfach zwróci się wielokrotnie.
To jest tak, że ten problem, którego zaczęliśmy, czyli rosnących cen gazu także dla naszej gospodarki, zniknie, czy będzie znacznie mniejszy w momencie, kiedy pojawi się Baltic Pipe i pełną mocą te 10 miliardów metrów sześciennych do nas popłynie.
Myślę, że wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rynku gazu, który jest zdywersyfikowany, który ma wolny dostęp do wielu różnych źródeł i taki rynek powinien gwarantować najlepszą możliwą cenę. Ilość gazu będzie teoretycznie wystarczała na to, żeby zapewnić potrzeby gospodarki i być może zostanie coś jeszcze na reeksport dla sąsiadów, a jeśli cena będzie dobra, to oni będą zainteresowani tym gazem. No i o to w tym chodzi. Taką sytuację mają Brytyjczycy, Niemcy też mają, chociaż mogą sobie pogorszyć trochę dywersyfikację poprzez Nord Stream 2 i Polacy także chcieliby mieć tak dobrze rozwinięty rynek gazu i w 2022 roku ten proces może może się zakończyć nawet takim rozstrzygnięciem, że my już nie będziemy potrzebowali prowadzić innej polityki niż regulacyjną, bo rynek będzie sobie swobodnie działał i nie będzie politycznej presji w postaci właśnie takiego kontraktu jamalskiego, który jest archaiczny i uzależnia Polskę.
To jest to pytanie proste, to się jeszcze gdzieś tam kołacze w niektórych miejscach politycznych. Po co ten gaz z Norwegii via Dania, skoro Rosjanie mają tańsze koszty wydobycia, jakby z nimi dobrze i uczciwie i miło porozmawiać, to na pewno udałoby się kupić tani gaz rosyjski po dobrej cenie.
No w 2010 roku prowadziliśmy negocjację gazową bardzo przyjaznej na pewno atmosferze, a jednak dostaliśmy najgorszy kontrakt w Europie. Tylko Litwini, z tego co analizowała Komisja Europejska, mieli gorszy kontrakt. Oni byli w jeszcze gorszej sytuacji politycznej niż my, no ale warto jednak mierzyć wyżej. Dzięki tej pełnej dywersyfikacji, dzięki gazowi też z Norwegii i Rosjanie będą prawdopodobnie walczyć o nasz rynek i zaproponują coś atrakcyjnego. A my, jeżeli będziemy chcieli, to będziemy mogli z tego skorzystać. I z punktu widzenia klienta to jest najlepsza możliwa opcja.
Te dane są tajne, na pewno nie są jawne, są kontrakty handlowe, ale z takiej wiedzy insiderskiej może wiesz, o ile tańszy może być gaz z Norwegii przez Danię, przez Baltic Pipe niż ten obecnie oferowany przez Rosję, który musimy teraz w tej chwili płacić.
Kontrakt jamalski jest tak źle wynegocjowany, że to jest najdroższy gaz na rynku. Wszystko jest tańsze, łącznie z niektórymi dostawami LNG i to jest właśnie wielka gra rosyjskiej machiny propagandowej, że LNG z USA musi być droższe. Otóż kontrakt jamalski jest taki zły, że nawet amerykański LNG bywa od tego tańsze. Natomiast dostawy z Norwegii będą porównywalne cenowo do tego, co otrzymują wszyscy w Europie. I dzięki temu te różne źródła dostaw, norweskie, amerykańskie, wszelkie inne z LNG, plus być może rosyjskie, jeśli będziemy chcieli, dadzą nam taką możliwość wyboru, że my sobie wybierzemy najlepszą możliwą ofertę.
No to powoli chodźmy po tych rurach do Imperium Zła, Rosja. Jakie są reakcje Rosji na polską propozycję, która staje się, jak rozumiem, już realna, a nie tylko gdzieś tam fruwa w planach.
Ona jest bardzo realna, ponieważ zmienił się ton wypowiedzi rosyjskich ekspertów. Opisywałem ostatnio bardzo ciekawy komentarz jednego z analityków rządowych, który powiedział, że Baltic Pipe zagraża Europie Zachodniej, bo zabierze jej gaz, który Norwegia mogłaby wysłać właśnie do Niemiec czy do Francji, a tymczasem zacznie słać do Polski, a ma oczywiście ograniczone zasoby. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Statoil informuje w raportach, że wystarczy mu przez wiele lat gazu na to, żeby dostarczać go w różne miejsca. Wchodzi do Polski z tego względu, że chce sięgnąć po nowy, rosnący rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Polacy mają także swoje złoża na Morzu Północnym. No i tak niedorzeczne komentarze w Rosji świadczą o tym, że tak naprawdę Rosjanie nie wiedzą, co z tym zrobić.
Ale to jest raptem 10 miliardów metrów sześciennych przy przepustowości samego Nord Stream 1, nie mówiąc o drugiej nitce, to są ilości śladowe dla Rosji.
Ale dla naszego rynku to jest cały import obecny przez kontrakt jamalski. To jest więcej niż obecnie sprowadzamy z Rosji, bo zmniejszyliśmy do maksymalnego minimum, jakie możemy osiągnąć, czyli do 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tutaj będzie 10 miliardów z Norwegii. To jest dużo więcej niż importuje taki kraj jak Czechy czy Słowacja, więc z naszego punktu widzenia to jest dużo, a może być jeszcze więcej, bo jest rozbudowany terminal, będzie być może drugi terminal, będą kolejne projekty infrastrukturalne, które pozwolą sprowadzić gaz z innych kierunków.
A ile gazu obecnie płynie przez Nord Stream 2. My wiemy mniej więcej, jakie to są rzędy.
Nord Stream 2 to jest ten drugi, który dopiero ma powstać
nie,
do końca roku.
A przez pierwszy
różnie z tym jest. Czasami jego przepustowość jest wykorzystywana w pełni, czasami trochę mniej i te wzrosty i spadki są powiązane z wzrostami i spadkami dostaw przez Ukrainę. Według danych wewnętrznych think tanków, z którymi współpracuję, które nie publikują tych danych jeszcze, można znaleźć jasną korelację. Rosjanie chcą wybudować Nord Stream 2 po to, aby zrezygnować z dostaw przez Ukrainę i to nie jest czynnik ekonomiczny, tylko czysto polityczny. Chodzi o używanie gazu do wpływania na politykę wewnętrzną Ukrainy.
Kiedy będzie ta trzecia i czwarta rura biegła pod dnie Bałtyku, czyli Nord Stream 2 się objawi i będzie już zbudowany.
O ile będzie.
O ile będzie, od tego zaraz przejdziemy, i funkcjonujący, to będzie możliwość, żeby w ogóle wyłączyć gazociągi i tranzyt przez Ukrainę?
Teoretycznie będzie taka możliwość, ale dopiero kiedy zostanie całkiem ukończony ten Nord Stream 2. Tymczasem jest coraz więcej przesłanek za tym, że jeśli nawet powstanie Nord Stream 2, to tylko pierwsza nitka do końca 2019 roku, kiedy kończy się umowa przesyłowa z Ukrainą, a zatem będzie potrzebne jakieś porozumienie tymczasowe. Dla Rosjan to jest ważne, bo zaraz są wybory na Ukrainie. Oni bardzo pewnie liczą na Julię Tymoszenko, gazową księżniczkę, która z Gazpromem świetnie się dogadywała, dawała swoim obywatelom tańszy gaz, ale też większą zależność od Rosji. Zobaczymy, jak to będzie, jak się rozstrzygną te rozmowy. Dla Polski najważniejsze jest to, że nawet jeśli powstanie Nord Stream 2, my mamy nasze okno na świat w Świnoujściu i w Niechorzu, gdzie ma wychodzić na brzeg Baltic Pipe.
W 2022 roku już się pojawia tam Ukraina, już ta układanka staje się coraz bardziej ciekawa, bo i wybory w Kijowie, i Rosja, a jeszcze mamy Brukselę i ten element, mamy nowe przewodnictwo w Unii Europejskiej, rumuńskie, znacznie bardziej krytyczne wobec budowy gazociągu Nord Stream 2 niż austriackie.
Tak, i mamy propozycję Komisji Europejskiej, która zakłada, że wszelkie nowe gazociągi z państw trzecich powinny podlegać prawu antymonopolowemu, które ogranicza takie koncerny jak rosyjski Gazprom. Nie w smak to Rosjanom, Niemcom, ale okazuje się, że prezydencja rumuńska nadała nowy pęd tej regulacji Komisji, to podkreślam, ma wsparcie krajów takich jak Polska, a coraz większa grupa państw skandynawskich. Niemcy próbują stworzyć mniejszość blokującą, ponieważ gdyby weszła ta regulacja, być może trzeba byłoby dostosować Nord Stream 2 do prawa unijnego i jeszcze bardziej go opóźnić. A być może nie udałoby się dostosować, albo nie doszłoby do porozumienia z Rosją na ten temat i może by ten Nord Stream 2 nie powstał, tak jak nie powstał South Stream, poprzez właśnie niezgodność z prawem unijnym. I to wszystko sprawia, że Niemcy stają w obronie tego projektu wbrew Komisji Europejskiej i Polsce stojącym po jednej stronie w obronie unijnej polityki energetycznej.
No, wydawałoby się, że nie wydawałoby się, bo tak powiedział Jean-Claude Juncker, że Rumunia jest nieprzygotowana do roli przewodniczącego w Unii Europejskiej.
Dobrze, że pan Juncker był przygotowany do tej wypowiedzi i tym razem był trzeźwy.
To jest ryzykowne założenie.
Tak zakładam.
Tak, i to jest tylko nasze założenie. Niemniej, a właśnie, to jest realna szansa, że mamy ambitną rumuńską prezydencję. Mamy grupę krajów, które są zainteresowane w opóźnieniu albo zablokowaniu Nord Stream 2 i mamy Berlin, który prze do tej inwestycji. Kto jest szansa, żeby ta grupa państw razem z Rumunią zablokowała tą budowę? Czy tej szansy nie ma?
Jest szansa, że przynajmniej ureguluje tę budowę, opóźni ją trochę i ucywilizuje, bo przecież uregulowanie białych plam na mapie prawnej Unii Europejskiej jest w interesie wszystkich państw członkowskich. Tutaj się wszyscy zgadzamy, że przecież nie może być tak, że gdzieś prawo unijne nie obowiązuje. Można się porozumieć co do szczegółów i jest duża szansa na to, że rzeczywiście ta regulacja przejdzie na czas. No a jeśli nie przejdzie, no to rzeczywiście będą powody do obaw o to, czy Niemcy nie nadużywają swojej silnej pozycji w Unii Europejskiej.
Mówiliśmy o Ukrainie, to teraz opiszmy jeszcze raz dokładnie, jakie będzie miało konsekwencje dla Ukrainy wybudowanie drugiej nitki Nord Streamu. Jak ta gra się przekłada na grę polityczną przed wyborami w Kijowie?
Reforma sektora gazowego na Ukrainie, która pozwoli zintegrować ten kraj z Unią Europejską, zmienić system zarządzania, obniżyć też ceny dla odbiorców ostatecznie, wiąże się z tym, że najpierw trzeba usuwać różne subsydia, na przykład dopłaty do cen gazu dla gospodarstw domowych. No i to jest bardzo niepopularne społecznie. I przychodzi ktoś taki jak Julia Tymoszenko, obiecuje, że gaz będzie o połowę tańszy, że ona nie pozwoli na reformy, będzie chronić obywateli. I jest to szansa dla sił, które chcą odzyskać wpływ na Kijów, kiedy straciły je w 2014 roku. Dzięki właśnie temu sporowi o gaz mogą je odzyskać. Dlatego wybory prezydenckie na Ukrainie tej wiosny będą naprawdę bardzo ważne dla naszego regionu.
A to jest tak, że Petro Poroszenko, który ma interesy w Rosji, część jego fabryk chyba zdaje się cały czas pracuje na terytorium Federacji Rosyjskiej, jest lepszym gwarantem interesów Ukrainy niż Julia Tymoszenko.
Nie chciałbym mówić z pozycji interesów ukraińskich, z punktu widzenia polskich interesów. Na pewno Poroszenko byłby bardziej przewidywalnym partnerem, jest lepiej związany z różnymi interesami ukraińskimi. Oczywiście ma też pewne relacje z Rosją. Oczywiście nie jest to pewnie wymarzony kandydat z punktu widzenia Polski, ale Julia Tymoszenko jednak wielokrotnie pokazała, że pod płaszczykiem pewnej wręcz nacjonalistycznej retoryki ona często działa na korzyść Rosji.
My często, jeśli chodzi o gaz, mówimy o Rosji tylko i wyłącznie w kontekście Nord Stream 2, czasami jeszcze gazociągu południowego South Stream, ale rzadko się mówi o tym, że Rosja także buduje po drugim, na drugim końcu swojego terytorium gazociągi Siła Syberii, czyli coś, co ma połączyć rosyjskie złoża wschodniej Syberii z Chinami.
Tak, i ten gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, podobnie jak Nord Stream 2, nawet dostawy już mają wtedy w grudniu ruszyć. I wszystko wskazuje na to, że ten projekt zostanie zrealizowany, ale chociaż jest tam zapisane 38 miliardów metrów sześciennych rocznie, to na początku nie będzie tak dużo. Są też problemy z infrastrukturą towarzyszącą, z takim zakładem przetwarzania gazu Amur. Okazuje się, że Chińczycy nie chcą pożyczyć pieniędzy tutaj Gazpromowi, a Gazprom ma ograniczone środki, przecież właśnie wydaje na Nord Stream 2. Może się okazać, że będzie finansował sam, jakby weszły sankcje USA. I powstaje pytanie, czy tutaj się nie pojawił właśnie palec Donalda Trumpa, który w negocjacjach USA-Chiny w jakiś sposób nie wpłynął na Chińczyków, żeby oni z Gazpromem tak mocno nie współpracowali. Na pewno RIA Novosti już podała taką informację, więc taką narrację można przyjąć.
Że to zły Trump nie tylko
zły Trump w Europie Środkowej, świetny projekt,
ale także na Dalekim Wschodzie.
Tak, bo jak coś się psuje, to oczywiście nie jest wina architektów projektu, tylko złych imperialistów z USA.
Chociaż jakby przeczytać plany Gazpromu sprzed kilku lat, to zdaje się, że Siła Syberii już powinna działać, a
tak,
powinna być budowana
druga. Tak, Chin, mieliśmy tutaj tysiącletnią umowę super właśnie, która na razie gdzieś jest w powietrzu. Nie wiadomo, czy w ogóle jest kontrakt gazowy w sprawie dostaw do Chin.
Tego jeszcze nie wiemy. Także LNG w Chinach kuleje. Nie w Chinach, tylko w Rosji, przepraszam.
No nie tak do końca kuleje. Mamy terminal po stronie europejskiej na Półwyspie Jamalskim, który wysyła gaz. Rzeczywiście jest to ciekawa perspektywa, z tym, że tak samo jak z gazem łupkowym Rosjanie zaczęli trochę później. Najpierw deprecjonowali potencjał, tak samo jak gazu łupkowego, tak LNG, a teraz zobaczyli, że to jest świetny globalny rynek, że trzeba w to wejść i mają terminal jeden na Wyspie Sachalin, drugi właśnie Yamal LNG na Półwyspie Jamalskim. Będą prawdopodobnie powstawać kolejne, tylko ograniczeniem są tu sankcje zachodnie, które ograniczają kapitał, technologię i nie jest tak łatwo rosyjskim firmom współpracować i wchodzić na ten rynek. No ale to jest kolejny raz, kiedy polityka zagraniczna Rosji mści się na jej własnych obywatelach.
Szczególnie, że trzeba będzie coś zrobić, bo zdaje się, że te złoża najfajniejsze w zachodnio-syberyjskie powoli się kończą.
Są następne. Właśnie Rosjanie sięgają po kolejne. Mieliśmy złoża klasyczne jamalskie, teraz są złoża bowanenkowskie, które także są bardzo zasobne i posłużą między innymi Nord Streamowi drugiemu do jego zapełniania. Jest to perspektywa kilkudziesięciu lat aktywnego handlu. Wchodzą w to Niemcy, pomimo agresji na Krymie, pomimo wielu rozczarowań polityką rosyjską, liczą na to, że jednak współzależność gospodarcza z Rosją da pieniądze, no ale także jakąś przewidywalność Moskwy. No ja tutaj nie mam żadnych złudzeń.
To jeszcze wróćmy na nasze podwórko, ale gaz zostawmy na boku, weźmy ceny energii, bo to rozpala polityczne emocje w Sejmie. Wczoraj doszła informacja, że dopiero co świeżo uchwalona ustawa będzie musiała być nowelizowana, bo komisja się na nią nie zgadza.
No niestety źle przygotowaliśmy widocznie tę ustawę. Ona była pisana bardzo szybko. Nie wiem, czy została dobrze przygotowana, skoro komisja ma zastrzeżenia. Może jej się nie spodobać zapis, który ogranicza Urząd Regulacji Energetyki, który z założenia ma być niezależnym regulatorem. Może mieć pewne zastrzeżenia do pomocy publicznej, bo jednak spółki obrotu mają dostać pieniądze po to, żeby nie podwyższać cen dla swoich klientów. No i to może, ale nie musi zostać uznane za pomoc publiczną. Jest to pewien bałagan legislacyjny. My mamy z tym do czynienia przy wielu ustawach. Na przykład ustawa o OZE była nowelizowana już nie wiem ile razy, ale kilka dobrych razy zmieniała się co chwilę i rodzi to pewną nieprzewidywalność regulacyjną w Polsce do tego stopnia, że na przykład ustaliliśmy, że jeden z potencjalnych partnerów do farm wiatrowych na morzu, Vattenfall ze Szwecji, raczej w to nie wejdzie ze względu na obawy o tę nieprzewidywalność regulacyjną w Polsce, bo w poniedziałek się na coś umawiamy, a w piątek pojawia się całkiem nowy zestaw ustaleń.
Ale to by wskazywało, że ta krucjata rządu przeciwko wiatrakom na lądzie teraz się odbija nam czkawką.
Wydaje mi się, że nieprzewidywalność prawa, już nie kierunek tego prawa, ale jego nieprzewidywalność może się na nas mścić, bo nie możemy się zdecydować, czego chcemy. Teraz przecież słyszymy o liberalizacji przepisów, o tym, że ustawa odległościowa, czy też tak zwana ustawa antywiatrakowa będzie liberalizowana do pewnego stopnia. Wydaje mi się, że potrzebujemy więcej stabilności, czy to w polityce energetycznej, czy to właśnie w legislacji, i wtedy będzie trochę lepiej.
Ale co to świadczy o tych trzech latach, ponad trzech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie elektroenergetycznym, bo widać, że te problemy były już wcześniej, ale stały tak nierozwiązane, że teraz się nawarstwiły i teraz dają efektu.
Myślę, że trochę zbyt wysoko została postawiona poprzeczka na początku. Postawiono sobie kilka bardzo ambitnych celów, w tym na przykład likwidację farm wiatrowych na lądzie. Niekoniecznie to wynikało z jakiejś głębszej analizy ekonomicznej, tylko być może z powodów jakiejś doraźnej krucjaty politycznej, która miała przynieść inne efekty, a przyniosła takie nieoczekiwane. I teraz dochodzi do weryfikacji. Mamy w końcu, jesteśmy u progu przyjęcia w końcu tej strategii energetycznej, polityki energetycznej Polski do 2040 roku. No i ona już będzie bliżej ziemi, tak mi się wydaje. Bo to widać też po kolejnych projektach, po kolejnych konsultacjach, po zmianach wypowiedzi rządu, które pokazują, że jednak słuchamy uwag, jesteśmy otwarci na krytykę i uczymy się na błędach, tylko szkoda, że po trzech latach dyskusji dopiero.
Uczymy się na błędach także tych... A atom właśnie, o to jest ciekawy temat, bo tam zdaje się, że było zapisane w tej strategii, że już w 2033 będziemy mieli pierwszy reaktor atomowy działający w Polsce.
No i to jest później niż pierwotnie, bo program polskiej energetyki jądrowej, który nie został jeszcze zaktualizowany, zakładał przecież 25, potem 28 rok. Teraz mamy dopiero 33 rok, mówi rząd za to o dwóch reaktorach. No ale ta cała dyskusja jest bezprzedmiotowa, jeżeli my nie wiemy, jak to zostanie sfinansowane. Z drugiej strony negocjatorzy, którzy potencjalnie szukają partnera technologicznego, nie mogą pokazywać wszystkich kart. No i to jest taka gra w ciuciu babkę wokół atomu, bo rząd zapewnia, że jest pomysł, że zostanie to sfinansowane i zdążymy na czas, a my możemy mu wierzyć na słowo albo nie.
Rząd trochę się zderzył z matematyką i z ekonomią, teraz się z tego starcia lekko poobijany wyjść. Jeszcze zostańmy w sferze atomu. Odwiedziły się elektrownię atomową na Dalekim Wschodzie, gdzieś
w Japonii.
W Japonii. I to jest taki wniosek, który może być także dla Polski, że jest sens budować te duże stacjonarne reaktory, czy może lepiej czekać na tą rozproszoną energię atomową.
Nie wiadomo, jak długo będziemy czekać. To jest tak samo jak ze zgazowaniem węgla, czy z różnymi nowatorskimi technologiami. One rzeczywiście gdzieś są, no ale nie możemy przewidzieć, kiedy to wejdzie na rynek, a potrzebujemy rozwiązań tu i teraz. No i japoński przykład pokazuje, że da się zbudować atom na czas i w budżecie, bo rzeczywiście reaktory, które widziałem, powstały ściśle z harmonogramem i ściśle z budżetem takim, jaki był zaplanowany. To jest cecha Japończyków, oni są świetni w organizacji, rzeczywiście to wszystko tam widać, no ale jest to wielkie wyzwanie dla nas, żeby takich opóźnień nie mieć, bo jednak przy gazoporcie okazało się, że mieliśmy kolejne problemy, które opóźniły nieco ten projekt. Na szczęście rozbudowa bloków węglowych idzie nam dobrze, to też są pewne mega projekty. No jeśli chcemy się targnąć na takie Himalaje właśnie, jakim są elektrownie jądrowe, to musi być wszystko świetnie przygotowane i w końcu musimy mieć decyzję, no bo wydaje się, że premier jeszcze nie powiedział tutaj ostatniego słowa, nie zadeklarował się po jednej ze stron dyskusji o atomie.
Chociaż wydawałoby się, że publikacja tej strategii to jest wygranie walki być może przez ministra Tchórzewskiego i przekonanie premiera, że jednak warto w tym miksie mieć taką tradycyjną, dużą elektrownię jądrową.
Wydaje się, że tak, no bo w projekcie nie zapisywano by czegoś, co zaraz ma być potem usunięte kilka dni później. Do połowy lutego będą przyjmowane uwagi do tej strategii i wtedy ma być przyjęty ostateczny plan zmiany polskiej energetyki do 2040 roku. Jeżeli tam atom ocaleje, to logiczną konsekwencją będzie przedstawienie modelu finansowego, partnerów finansowych, no i rzeczywiście w końcu realizacja tego projektu.
No to teraz czysta polityka, bo tak się porobiło, że kwestia węgla i energii trafiła na najważniejsze debaty polityczne. Wszystkie, niemalże wszystkie partie poza Platformą Obywatelską opublikowały swoje strategie energetyczne. Łączy te strategie jedno wśród opozycji, niechęć do węgla i chęć całkowitego wykreślenia węgla z naszego miksu. Niektórzy mówią o roku 35, jak ruch Biedronia Nowoczesna mówi o 50. PSL także chce bardzo mocno redukować węgiel w naszym miksie.
Ale Platforma już nie do końca, prawda?
Tak. Tak, Platforma,
ale Platforma jeszcze... rządziła i razem z PSL-em jednak broniła status quo węglowego. Są pewne węglowe interesy, które trudno naruszyć w Polsce i tutaj dwie główne partie polityczne, które gwarantują większość w Sejmie, jednak tego status quo do pewnego stopnia bronią. Są mniejsze grupy, które mówią o pewnej zmianie, rzeczywiście o transformacji, ale czy one odegrają jakąś rolę nawet po zmianie władzy w nowym jakimś systemie? Tego nie jestem taki pewien. Oczywiście temat energetyki wszedł do mainstreamu. Przez ceny energii okazało się, że Polacy zaczęli się interesować także polityką energetyczną rządu i prawdą jest, że długoterminowo tylko transformacja energetyczna obniży cenę energii w Polsce, bo węgiel jest drogi, ceny emisji są drogie, więc trzeba budować źródła zeroemisyjne, albo atom, albo wiatraki. I to trzeba rozstrzygnąć jak najszybciej. Od kilku lat przychodzę do Radia Wnet i o tym mówię, ale na razie dalej tego nie rozstrzygnęliśmy.
Ale kropla drąży skałę, panie redaktorze.
Tak, tych kropel jest dużo na szczęście, więc może coś wydrążą.
Ceny energii to jest chyba największa kropla, która drąży skałę polityczną, ale to jest tak, że już my musimy się powoli oswoić z tym, że kopalnie będą wygaszane, elektrownie węglowe powoli będą likwidowane i że ten węgiel za lat 30, 40, 50 będzie musiał odejść do lamusa.
Jeżeli nie stanie się coś nieprzewidywalnego, a przecież w ciągu 30-40 lat może się stać. Nikt nie przewidział aneksji Krymu, nikt nie przewidział rewolucji gazu łupkowego. Tak samo może się stać coś, co sprawi, że na przykład węgiel wróci do łask w pewnym momencie. Ale jeżeli obecne trendy w sposób liniowy będą kontynuowane, to wygląda na to, że trzeba będzie pożegnać się z węglem i trzeba to zrobić w sposób kontrolowany, dobrze zaplanowany, w taki, żeby dać coś w zamian tym regionom powęglowym. I o tym teraz jest dyskusja, jak zmienić regiony takie jak Śląsk, żeby usunąć ich zależność od węgla, bo oczywiście Katowice sobie poradzą, to jest bardzo innowacyjne miasto, ale są takie miejsca, które wiszą na kopalniach. No i co z takimi miejscami zrobić? One potrzebują pomocy, one potrzebują prawdziwej transformacji i tutaj Polska przy współpracy partnerów europejskich, bo są nawet takie pomysły, żeby Trójkąt Weimarski coś razem zrobił, tutaj jest pole do działania dla nas.
I w tej naszej mapie energetycznej ostatni temat, czyli Ostrołęka. Minister Tchórzewski zdaje się, jest pewien tego, że Ostrołęka powstanie, została aukcja przeprowadzona mocy dla tej elektrowni i to już chyba klamka zapadła, że będzie blok C w Ostrołęce?
Żadna opata jeszcze nie została wbita w ziemię. Faktycznie, jeżeli trzeba będzie, to ktoś to sfinansuje. Uda się znaleźć jakiś model finansowy. Ale Ostrołęka powstaje głównie dlatego, że nie mogliśmy się zdecydować, co dalej z miksem energetycznym. Dyskutowaliśmy 3 lata, a energia, której było na styk, może zaraz się kończyć, może jej nie wystarczyć, żeby zapewnić energię Polakom. I coś trzeba było wypuścić na rynek, żeby tych blackoutów nie było, tych niedoborów energii nie było. No tak. I najprostszym rozwiązaniem była elektrownia Ostrołęka, którą da się zbudować najszybciej, bo tam pewien proces już przygotowawczy został poczyniony. No i dlatego nie gaz, no bo trzeba by ten proces jeszcze raz rozpoczynać, dlatego nie wiedząc, co robić dalej, wybraliśmy takie tymczasowe rozwiązanie, które jednak będzie dużo kosztować, no bo energia z węgla jest penalizowana przez politykę klimatyczną i energia z Ostrołęki będzie przez to droższa o ten zielony podatek w postaci opłaty za emisję dwutlenku węgla.
Cóż, może za 20 lat nie będzie już Unii Europejskiej, nie będzie podatku od węgla.
Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że polityka klimatyczna współtworzona przez Polskę będzie racjonalna i korzystna także dla Polaków.
Też kwestia paliwa dla Ostrołęki, bo to budzi duże wątpliwości. Tak ma być ten technicznie, ten piec skonstruowany, ta elektrownia skonstruowana, żeby tam móc zasilać się paliwem ze Śląska, którego już brakuje.
To jest kwestia nowych inwestycji. Rzeczywiście rząd wymusił pewne nowe inwestycje, które mają przynieść utrzymany poziom wydobycia, aby Polska nie zwiększała importu z zagranicy. Ten trend rosnącego importu między innymi z Rosji ma być tymczasowy, no ale znowu, jeżeli nam się te plany nie powiodą, to zwiększymy zależność od węgla i to nie polskiego, tylko zagranicznego.
No bo to jest główny zarzut. Pan minister, rząd buduje elektrownię w Ostrołęce, mając świadomość, tylko ją ukrywając, nie werbalizując przed Polakami, że robi elektrownię na węgiel rosyjski, po prostu.
Jeżeli plany rządu się powiodą, to nie będzie węgiel rosyjski i uda się zapewnić dostawy ze Śląska, ale te plany mogą być zagrożone i rzeczywiście trochę brakuje przejrzystości w działaniach rządu. Mamy pewien problem z komunikacją Ministerstwa Energii z rynkiem, bo czasem nawet intencje są dobre, są ciekawe plany, ale one są komunikowane w sposób niespójny, w sposób niejednoznaczny, co powoduje pewne zaniepokojenia analityków.
A tuż obok jest Bogdanka, 250 km 300.
Dokładnie, no i o tym też rząd mówi, dlatego warto naprawdę dopytywać, abyśmy w końcu usłyszeli, jakie tutaj będzie rozwiązanie.
Jak na razie usłyszeliśmy, że będzie nowelizacja ustawy, która miała utrzymać ceny energii, ale wszyscy politycy PiS-u mówią spokojnie, niech pan redaktor, niech się państwo nie martwią, na pewno ceny nie wzrosną. Jak już dzisiaj powiedziałem, im bardziej rządzący mnie zapewniają, że ceny nie wzrosną, tym bardziej się martwię.
Jeśli nie w tym roku, to w następnym raczej wzrosną.
Powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.
W końcu udało się spotkać na długą rozmowę i gaz, i energia, i polityka zagraniczna, i polityka krajowa. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dzięki.
Zrobiła się już 17:38. Za oknami całkiem ciemno. To czas jakąś piosenkę państwu zaproponować. Może Piotr Rogucki, Ruda Wstążka, znany pewnie każdemu, kto lubi trochę polskiego rocka, artysta, a piosenka inspirowana poezją Rafała Wojaczka, więc nie może być źle.